Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Dzisiaj mamy 25 dzień maja, a zatem przeddzień Dnia Matki. W związku z tym temat odpowiedni, czyli troskliwe matki. Opowiemy sobie o tym, jak to wygląda w świecie zwierząt. Jakie te matki są, jak bardzo potrafią troszczyć się i opiekować swoimi młodymi. I od razu pierwszy bardzo ciekawy przykład, o którym było dosyć głośno medialnie, a mianowicie nurogęś. I ta nurogęś, która pochodziła akurat z, właściwie nie pochodziła, która gnieździła się w parku Łazienki Królewskie, no musi dotrzeć do Wisły. I zresztą no wiele nurogęsi, które tam właśnie się gnieżdżą, muszą przedostać się później do Wisły. I to jest cała taka akcja medialna, bo bardzo jest tak dużo szumu wokół tej całej sytuacji, bo te nurogęsi przechodzą, znaczy ta matka przechodzi z młodymi, prowadzi je i przechodzą przez bardzo ruchliwą trasę łazienkowską, ale nie tylko, no dużo jest niebezpieczeństw na tej drodze. I tak się zdarzyło, że jedne z takich, taka grupa maleństw została osierocona na skutek najprawdopodobniej ataku suma na matkę i po prostu zdarza się tak wśród kaczek, w ogóle różnych ptaków wodnych, że one są po prostu połykane w całości przez duże ryby wodne. I tak właśnie się zdarzyło w tym momencie, ponieważ no właśnie ta matka została zjedzona. W związku z tym osieroconych zostało kilkanaście chyba, jeśli dobrze pamiętam, chyba około 10, jeśli dobrze pamiętam, takich malców. No i pytanie teraz, co z nimi zrobić? I okazało się, że one zostały, udało się je adoptować. Zaadoptowała je matka inna, która prowadziła swoje dzieci, ale również i te dodatkowe, te, które jej przypadły do udziału jeszcze w wychowaniu. I powstało takie pytanie, bardzo często powstawało takie pytania, czy ona sobie poradzi, czy ona w ogóle da radę. I tutaj trzeba pamiętać o tym, że one troszeczkę inaczej działają niż na przykład ssaki, bo tutaj nie ma tak, że ta matka je karmi, tylko to znaczy też trzeba pamiętać o tym jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, bo są na przykład ptaki, zależy właśnie to od rodzaju ptaka, bo na przykład są zagniazdowniki, tutaj mamy właśnie przykład, kiedy ptaki właściwie zaraz po wykluciu są zdolne do samodzielnego poruszania się, do poszukiwania nawet pożywienia, natomiast u gniazdowników one muszą właśnie jeszcze trochę posiedzieć w tym gnieździe, tam muszą przede wszystkim, rodzą się nagie, ślepe, w związku z tym nie mają okrywy piór na sobie, w związku z tym to musi wyrosnąć, to wymaga czasu. No i zanim taki ptaszek wyjdzie z gniazda, to trochę czasu to zabiera. A tutaj mamy przykład tego, że taki ptak już jest w zasadzie zaraz po wykluciu gotowy do funkcjonowania. I uwaga, matka w przypadku gniazdowników, czyli na przykład sikorek, załóżmy, taki najbardziej powszechny, najbardziej popularny przykład, ona faktycznie przylatuje i wkłada im do dzióbków to pożywienie. Natomiast w przypadku kaczek, nurogęsi, gęsi, to wygląda zupełnie, łabędzi, to wygląda zupełnie inaczej, bo tak na dobrą sprawę rodzic jest, a szczególnie tutaj matka, jest, chociaż zależy też od gatunku, bo na przykład łabędzi, prawda, to jest i samiec, i samica. Natomiast tutaj no przede wszystkim samica się zajmuje tymi młodymi, poza tym, że czasami właśnie one wykorzystują ciało mamy jako taką tratwę ratunkową, można by powiedzieć, bo płyną na jej grzbiecie, to ona jest też dla nich taką właściwie to przewodniczką. Ona nie jest karmicielką, ale jest przewodniczką, czyli ona pokazuje, gdzie są niebezpieczeństwa, czego unikać. Te małe cały czas za nią idą. Pokazuje też, gdzie zdobyć pożywienie. Więc ona ich nie karmi, ale tylko im pokazuje. A skoro pokazuje, no to łatwiej jest sobie dać radę przy ogromnej liczbie tych dzieci, niż jakby miała je sama wykarmić. A zatem, czy to będzie 10 czy 20? No powiedzmy, że może nie można tak powiedzieć, że jej to nie robi różnicy, bo jednak no, różnica jest znacząca, ale ona sobie też poradzi. Więc nie ma co lamentować, nie ma co się przejmować, ale one sobie też spokojnie poradzą. No i takie 2-3-dniowe pisklęta to już nawet potrafią nurkować. Także, no ale kiedy się zmęczą, to właśnie matka je bierze na swój grzbiet, właściwie to one same wskakują na ten grzbiet i tam się poruszają. Bardzo piękny widok. Myślę, że warto poobserwować nurogęsi, zwłaszcza, że nawet w miastach je możemy zobaczyć. Bardzo sympatyczny widok, zresztą zawsze te maluchy to wzbudzają dużo sympatii. No to widzimy tutaj rzeczywiście troskliwa matka, która jest gotowa nawet do adopcji, o czym mogliśmy się przekonać tutaj w Warszawie na przykładzie tego parku, tej nurogęsi z parku z Łazienek Królewskich. No dobrze, idziemy dalej. Nurogęś może nie jest tak bardzo znana jak krzyżówka. Krzyżówka to jest ta kaczka, która jest najbardziej znana, ta, która widzimy ją w zasadzie wszędzie, gdzie tylko można ją spotkać, gdzie jest woda w mieście, praktycznie wystarczy nawet i przysłowiowe wiadro wody czy kałuża, ale dosłownie większe kałuże i spokojnie tam nawet się pojawiają krzyżówki. No ale tutaj chciałbym od razu, ja będę coś opowiadał, ale chciałbym przy okazji pokazać pewien film, bo przecież każdy film czy obraz wyrazi więcej niż 1000 słów, więc ja sobie mogę tutaj opowiadać, a przełączę teraz na film, który będzie trwał około 3 minut i chciałbym pokazać właśnie, jak matka broni swoich młodych. Tutaj będzie bardzo dobry tego przykład. No to puszczamy w takim razie film, a ja będę jeszcze tutaj parę rzeczy opowiadał albo też komentował to, co dzieje się na filmie. Na razie póki co widzimy, że ta matka tylko idzie z tymi młodymi, te maluchy, prawda, czasami tak bardzo pokracznie, ale jednak gonią mamę i zawsze ta mama jest takim wyznacznikiem, że tam, gdzie jest mama, tam musi być też ten maluch i one zawsze podążają za tą swoją mamą. No nierzadko mama też trafia na różnego rodzaju terenowe przeszkody i maluchy sobie z tym nie radzą i bywają takie sytuacje, że te maluchy wpadają gdzieś do studzienki, ale też może zdarzyć się tak, że na przykład pojawiają się ptaki krukowate, które doskonale wiedzą, że taka mała kaczuszka to jest świetne pożywienie i warto spróbować się zaczaić, warto spróbować podejść do takiej małej kaczki i ją po prostu upolować, żeby mieć co do jedzenia. Natomiast matka, tak łatwo tutaj nie odpuści, matka nie będzie walczyła do samego końca i proszę zobaczyć, co tutaj się będzie działo, bo to akcja się będzie rozwijała. Ja tylko dodam tyle, że no, kaczki, krzyżówki mogą mieć na przykład maksymalnie do 12 jaj, a zatem tych piskląt też jest sporo. Zwykle to tak jak ja widuję, to około 10 ich jest. No, tutaj widzimy nawet dwa. Te ptaki się pojawiły, ale właściwie jeden jest taki dosyć mocno waleczny. Proszę teraz oglądać, co tutaj się będzie działo. I ta matka też, podobnie jak i u nurogęsi, jest taką przewodniczką. Te maluchy zawsze za nią idą i tutaj widzimy pierwszy atak już następuje. Ona będzie, no widać, że to jest dla niej bardzo stresująca sytuacja, ale za wszelką cenę będzie starała się obronić te młode. No, czy to się uda? Zaraz zobaczymy, proszę obserwować, tutaj już się tak zbliżył ten ptak do, jakiś krukowaty to jest na pewno. No, maluch się otrząsnął, ale wszyscy żyją, to najważniejsze. Tutaj tych małych to jest, ja nie liczyłem nawet nigdy, powiem szczerze, 2, 4, 5 chyba, jeżeli dobrze patrzę, o ile się tam żaden nie schował. Także to nie jest jakiś bardzo duży lęk, no ale nieważne, czy jest 5 czy 10, to matka zawsze będzie broniła. Jeszcze chciałem jedną rzecz powiedzieć, ale mi wypadła z głowy odnośnie tych kaczek. A, może jeszcze powiem tylko tyle, że tutaj, bo czasami jest tak, że mamy do czynienia z rodzicami, że rodzice się zajmują młodymi. Natomiast tutaj, jak widać, i to znamy też z własnego doświadczenia, z własnych obserwacji, no właściwie to tylko matka. Ten trud wychowania spoczywa tylko i wyłącznie na matce. Kaczora w zasadzie nie spotkamy. Zobaczymy na przykład parę, jak jest i kaczka, i kaczor, ale jeżeli już są dzieci, to głównie właśnie wychowaniem, a właściwie może powiedzieć odchowaniem ich zajmuje się przede wszystkim matka. I tu widzimy, no udało się. Ona obroniła te swoje młode, one sobie poszły, także żadne nie ucierpiało, ale zdarzają się takie sytuacje, że oczywiście te młode giną. Ja jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć, już przypomniałem sobie, o czym miałem wspomnieć, bo mówiłem o tym sumie, ale to w ogóle też szczupaki na przykład, bardzo często szczupaki, sumy, to są te duże ptaki, które faktycznie mogą na te kaczuszki zapolować. Jak widać, nawet i na duże kaczki mogą zapolować, ale taką małą kaczuszkę to on po prostu się wynurza, łapie i w zasadzie już jej nie ma. Także też niestety małe kaczuszki giną za sprawą ataków tych ryb drapieżnych. No to idziemy dalej. Tu bardzo ciekawy przykład. Mamy słonkę. Słonka to jest taki gatunek z rodziny bekasowatych, który żyje w lesie. I ona się świetnie maskuje, świetnie się kamufluje. Nie widać jej na dnie lasu, bo ona zwykle na dnie lasu się znajduje. W dodatku, szczególnie właśnie jak są młode, albo jak wysiaduje jajka, bo jajka też są na samym dnie lasu, na glebie, na ziemi bezpośrednio. Jest taki dołek w ziemi i tam są złożone jajka. No i tutaj jest ciekawa rzecz, bo jak się pojawią młode, to okazuje się, że słonka, chyba jako jedyny w ogóle mi na pewno znany ptak, nie znam innego ptaka, który by potrafił taką sztukę, potrafi zabierać te młode i je transportować. I uwaga, wokół tego zjawiska też narosło pewnych dużo niejasności, bo nikt nigdy na przykład tego nie sfotografował. Ale czytałem relacje ornitologów, którzy to widzieli, ale nigdy nie sfotografowali, więc jest jeszcze dużo do odkrycia w przyrodzie. Nieraz to mówiłem i to jest jedna z takich rzeczy. Można faktycznie spróbować słonkę złapać w tej sytuacji, kiedy przenosi swoje młode. Jak ona to robi? Oczywiście nie w dziobie, tylko między nogami. Chwyta je między nogi i pojedynczo może przyciska oczywiście je do brzucha i w ten sposób przelatuje z nimi w bezpieczne miejsce w momencie, kiedy pojawi się drapieżnik i może wrócić po kolejne i tak właśnie te młode przetransportować. To śmiesznie wygląda, bo to jest tak, jakby ptak miał cztery nogi. Leci taki duży ptak, ale wystają cztery nogi. No, ale te dwie nogi to są oczywiście mniejsze i należą do dziecka. No, ale też taki bardzo ciekawy przykład. No, niesamowite jest to, że jeszcze nikt nigdy, właściwie nie mamy na to zachowanie takiego niezbitego dowodu właśnie w postaci zdjęcia. Być może ktoś kiedyś w końcu to sfotografuje. Byłoby to naprawdę nie lada gratką dla przyrodników, w ogóle dla świata przyrody. No to idziemy dalej i mamy teraz czajkę. Czajka, co prawda, nie nasza żyjąca w naszym kraju, tylko miedziana. Ona przede wszystkim zasiedla Amerykę Południową i Środkową i jak widać składa jajka, tutaj po prawej stronie widzimy. Zresztą słonka też, ja nie pokazywałem jajek słonki, ale słonka też ma takie jajka, jak tutaj widzimy, bardzo mocno zakamuflowane, że się zlewają z otoczeniem, z glebą. Tutaj też u czajki jest dokładnie tak samo, ta nasza czajka zwyczajna też oczywiście posiada dokładnie takie same jajka, znaczy może nie dokładnie takie same, ale też jest ten sam schemat, czyli właśnie w ten sposób nakrapiane, po to, żeby się zlewały z otoczeniem, żeby trudniej było je odnaleźć. No i tutaj ta czajka też dokonuje, myślę, że bardzo heroicznego wyczynu, bo proszę zobaczyć, co tutaj się wydarzy. Nadjeżdża ciągnik rolniczy, który orał pole, bo właśnie czajki lubią takie otwarte przestrzenie i właśnie on orał, a zatem widzimy, że jest pług i ten pług, całe szczęście kierowca, operator ciągnika zauważył ten pług, podniósł go, przejechał nad gniazdem czajki, opuścił ten pług i pojechał dalej, ale ptak wykazał się no, wielkim bohaterstwem i odwagą, że pozostał cały czas na gnieździe. To jest niezbity dowód na to, że ptaki potrafią do samego końca bronić swoich młodych, ale to nie tylko ptaki, bo za chwilę takich przykładów jeszcze będzie wiele. I tutaj mamy taki kolejny przykład, bo dzicza matka, locha, też jest bardzo oddaną matką i potrafi bronić swoje młode naprawdę bardzo zaciekle. Robi to, no, sami na pewno wiemy, nieraz pewnie się spotkaliśmy z sytuacją, kiedy przy matce były młode, no i te młode rzeczywiście czują się w obecności matki bardzo dobrze, wiedzą, że ona zawsze je obroni, a przynajmniej będzie próbowała je obronić, bo ona też często się boi. W przypadku kontaktu z człowiekiem wiadomo, że się boi, ale jest bardzo oddaną matką, bardzo troskliwą i oczywiście, kiedy pojawi się jakiekolwiek zagrożenie, to ona ruszy do ataku. Jest nawet w stanie poświęcić swoje życie, żeby bronić te maluchy. Także to jest naprawdę niezwykły przykład takiego oddania. Też jest dosyć cierpliwą matką, bo często ona się położy i te małe po niej skaczą, chodzą. No wiadomo, na porę karmienia ona najlepiej jakby się położyła i wtedy właśnie te maluszki sobie mogą pobierać pokarm, ale się między sobą przepychają i właśnie też wskakują na mamę i po niej biegają. Też ciekawa taka sytuacja. No, z lochami to jest tak, że one potrafią się łączyć w takie przedszkola w ogóle, bo odyniec to w ogóle nie bierze udziału w wychowaniu. Natomiast to też jest taki częsty przypadek w świecie przyrody, ale nie zawsze, bo mam nadzieję, że powiemy sobie też o innej sprawie w świecie przyrody, a mianowicie o troskliwych ojcach. Dzisiaj jest o troskliwych matkach z racji jutrzejszego Dnia Matki, a mam nadzieję, że też uda nam się porozmawiać o troskliwych ojcach, bo tych w świecie przyrody również nie brakuje. Ale my dzisiaj o matkach, więc wracamy do tego tematu i mamy lochy, które potrafią się łączyć takie dosłownie przedszkola, bo jeżeli każda locha ma powiedzmy tam 10, 12 tych młodych i połączą się takie 3-4 lochy, no to mamy praktycznie, no w przypadku trzech loch, to mamy właściwie prawie do czynienia z 40 dzikami. Mniejszymi bądź większymi, ale jednak. Także jest to niezwykłe zjawisko. Też bardzo ciekawe, że one właśnie łączą się, bo po prostu w grupie jest łatwiej, raźniej i myślę, że też przyjemniej dla nich. A tutaj mamy z kolei lisa. Mama, taka liszka, też jest bardzo oddaną matką. Tutaj akurat no, udało się złapać taki moment, kiedy ona karmi swoje młode. Swoją drogą to też musiała się wykazać, no myślę, że razem z ojcem, musieli się wykazać taką pewną odwagą, bo to jest terytorium, które należało niegdyś do borsuków. Dzisiaj znowu należy do borsuków, ale przez pewien czas zostało właśnie zaanektowane przez lisy. Tam pojawiły się lisy, ta jedna rodzinka. Z tego co pamiętam, było chyba pięć lisków, takich właśnie małych, czyli niedolisków. No i oczywiście ta mama, pamiętam, że ona była strasznie taka już wychudzona. Podejrzewam, że rzeczywiście dużo ją energii kosztowało to karmienie tych młodych i ciągła opieka nad nimi, ale rzeczywiście też jest to taka matka, która również, słyszałem o tym, że również lisy potrafią poświęcić swoje życie w obronie potomstwa. No a tutaj mamy też przykład z kolei wilków. No wilcza mama również, podobnie jak i w przypadku lisów, jest tak właściwie no bardzo podobnie, bo na przełomie kwietnia i maja matka rodzi takie właściwie zupełnie ślepe, głuche szczenięta. One są też jeszcze nie za bardzo nawet pokryte włosami. Wiadomo, to ten proces trochę trwa. Natomiast ten moment, kiedy no, ona musi karmić, jest dosyć intensywny, dosyć długo trwa i no, to jest rzeczywiście taki czas bardzo wymagający. Ale tutaj trzeba powiedzieć o tym, że taka samica ma pomoc, bo pomaga jej oczywiście samiec. Natomiast są takie zwierzęta, no przykład chociażby teraz omawianego dzika, ale zaraz jeszcze będą dobre też inne przykłady, kiedy to samica jest dana sama na siebie i niestety no nie może liczyć na pomoc samca, tylko właśnie musi liczyć na to, że sama odchowa te młode. No tutaj akurat jest ta pomoc samca. A zatem no ona, jeżeli urodzi tych kilka szczeniąt, no to wszystkie je musi wykarmić. No i oczywiście przez pierwsze tygodnie swojego życia, to jest tam kilka tygodni, one pozostają właściwie głównie pod opieką matki. I ta matka, nie oszukujmy się, jest najważniejszym towarzyszem ich życia na początku, nie ojciec. Zresztą no, u nas u ludzi też podobnie jest, prawda? No jednak ojciec nie wykarmi, no i matka jest właśnie niezbędna do tego, żeby poza tym wtedy się też nawiązuje taka dosyć silna relacja z matką, także no ta matka rzeczywiście jest tutaj niezbędna. No dobrze, to idziemy dalej. Teraz z kolei taki zupełnie przeciwstawny przykład, a mianowicie rysica, która to musi poszukać przede wszystkim na początku zacisznego miejsca po to, żeby mogła spokojnie urodzić. No i rodzi na przykład, no maksymalnie może nawet do takich czterech maluchów urodzić, jak tutaj widzimy na zdjęciu. Wyszukuje takie dosyć spokojne miejsca, jakieś wykroty, jaskinie, jakieś gęste młodniki, tam gdzie będzie miała spokój i tam właśnie rodzi te kilka tych młodych. I ten cały trud opieki nad młodymi, wychowania, nauczenia ich też polowania i życia spoczywa tylko i wyłącznie na niej. Samiec praktycznie w ogóle nie bierze tutaj udziału w tym procesie. Poza tym warto jeszcze wspomnieć o tym, że ona je właśnie musi nauczyć skutecznego polowania. To jest niesłychanie ważne. No i dba oczywiście o to, żeby były wykarmione, żeby były bezpieczne, żeby się rozwijały. Tutaj jeszcze też jest takie ciekawe zjawisko nazywane piastuństwem. To polega na tym, że takie samodzielne rysie, które już troszeczkę podrosły, ale też już ukończyły pierwszy rok życia, mogą również kontaktować się ze swoim młodszym rodzeństwem, ale również mogą także kontaktować się ze swoją matką. Także widzimy, że te więzy jeszcze później pozostają, są dosyć silne. Natomiast ojciec, jego praktycznie nie ma. On właściwie nawet tych swoich dzieci nie widzi. A jak okazuje się, relacja między szczególnie tutaj córkami a matką jest dosyć silna i może pozostawać jeszcze na dłuższy czas. Nie kończy się wraz z odchowaniem i z rozejściem się. Każdy w swoją drogę. Tutaj kolejny przykład kotowatego. Mamy panterę. I ta pantera śnieżna rodzi, podobnie jak i w przypadku naszych rysi, jest tutaj od 1 do 5 kociaków, ale najczęściej jest to około 2-3. No i ona, pamiętajmy o tym, że przecież żyje w trudnych warunkach górskich, więc też ma tutaj problem, ma tutaj też pewne przeszkody, chociażby właśnie takie terenowe, ale też wiadomo, w górach dużo bardziej surowe warunki niż na nizinach, więc ona musi też bronić, musi wychowywać, uczyć je polowania, tych swoich młodych, no po to, żeby przetrwały później już bez matki. No dobrze, to idziemy dalej i mamy jeszcze jeden przykład w takim razie z kotowatych, a jest to oczywiście tygrys. No i mamy tygrysa, kiedy to matka wychowuje te swoje młode i właściwie do 8. tygodnia życia, to właściwie cały czas te maluchy podążają za matką. Ona je wychowuje też, podobnie jak i w przykładach, które przed chwilą omawiałem, też bez samca. Około 8. tygodnia życia te młode dopiero są w stanie opuścić w ogóle kryjówkę. Wtedy zaczynają chodzić za swoją mamą. No i oczywiście matka zdaje sobie sprawę z tego trudu, jaki na niej ciąży, a zatem jest też momentami bardzo agresywna i nawet może zaatakować człowieka w sytuacji, kiedy będą jej dzieci zagrożone. I samodzielność, te młode tygrysy, to uzyskują około 18 miesiąca życia, a zatem z matką pozostają bardzo długo, bo nawet mogą być 2 lata z matką, nawet trochę dłużej. Czyli jest to dosyć długi czas. A z kolei u niedźwiedzi sytuacja wygląda tak, że one się rodzą się zimą od stycznia do marca i przez te pierwsze momenty swojego życia, muszą nawet lata, są oczywiście pod opieką swojej mamy. Tutaj też taka ciekawostka, bo samca też tutaj nie ma akurat i samiec, uwaga, może nawet się zdarzyć taka sytuacja, że te młode, nawet swoje, może zabić, bo traktuje jako potencjalną konkurencję. A zatem taka mama musi faktycznie bronić, zresztą nie tylko przed niedźwiedziami innymi, przed samcami, ale na przykład przed wilkami również, bo wilki też rzeczywiście są tutaj zagrożeniem dużym w tych rejonach, gdzie te gatunki, no ale zwykle tak jest, jak już będą wilki, niedźwiedzie gdzieś tam też żyją, więc one mogą być faktycznie dosyć sporym zagrożeniem, bo wilk raczej nie zagrozi dorosłemu niedźwiedziowi, ale maluchowi jak najbardziej. Oczywiście może się tak zdarzyć i nawet jest taki film w internecie, kiedy to zimą, tuż przed Bożym Narodzeniem, pan Stanisław Kazimierz Nóżka, przepraszam, Kazimierz Nóżka, znany leśniczy z Bieszczad, tam właśnie miał taką sytuację, kiedy to nawet przeganiał te wilki od niedźwiedzi, żeby one ich nie upolowały. A taka ciekawostka, taki mały niedźwiadek, który się urodzi, to waży około 0,5 kg. Bardzo jest niewielkim stworzonkiem, ale potem szybko nabiera masy. A tutaj z kolei to ja dałem zdjęcie akurat nie samicy, a samca. To jest samiec skorka, dlatego żebyśmy zorientowali się, o jakie zwierzę chodzi, bo nie tylko te duże ssaki, te sympatyczne zwierzęta, które lubimy i które nas fascynują, nie tylko one się opiekują swoimi młodymi, ale również robią to chociażby niezbyt lubiane przez nas, a szczególnie na przykład skorki, niezbyt lubiane owady. Skorków nie lubimy, narosło wokół nich dużo mitów, między innymi takich, że to są bardzo szkodliwe owady, a przede wszystkim nam szkodzą, bo jak wejdą do ucha, to przebijają błonę bębenkową i tracimy słuch i w ogóle co to się strasznego nie dzieje. Oczywiście jest to nieprawda. Bardziej one są, nawet bym powiedział, naszymi sprzymierzeńcami niż wrogami, chociaż nie chcę tak kategoryzować. Zawsze powtarzam, nie lubię tego robić w kwestiach przyrodniczych, bo przyroda nie zna takich podziałów, że coś jest niepotrzebne, coś jest potrzebne, coś jest szkodnikiem, coś jest pożytecznym zwierzęciem. Wszystkie są ważne, wszystkie są, wszystkie istnieją. Ale pokazuję tutaj skorka, żebyśmy się zorientowali, o jakie zwierzę chodzi, a tak naprawdę chodzi mi o tutaj widoczną samicę. I ta samica też jest bardzo troskliwą matką, bo na przykład broni swoje potomstwo przed, przede wszystkim jajeczka jeszcze broni przed drapieżnikami, czyści te jajka, stara się, żeby na przykład nie zapleśniały. Także widzimy, że... A, i też w ogóle na przykład potrafi się żywić tymi jajkami, ale uwaga, ona nie zjada te, z których coś będzie, tylko na przykład te, z których nic się nie wykluło, to właśnie nic się nie wykluje, to właśnie ona potrafi je też zajadać. No i pomaga się też w wydostawaniu tym młodym, tym malcom ze skorupek, chroni je, pozostaje przez nimi tak naprawdę parę miesięcy, aż one dojrzeją. Także jak widzimy, w świecie owadów też wychowanie potomstwa jest i też można być bardzo troskliwą matką. A jak to wygląda na przykład u skorpionów z kolei? Tu widzimy, że skorpiony, podobnie już dzisiaj taki przykład był, mianowicie z nurogęsią, że młode mają taką taksówkę, można powiedzieć, darmowy transport. I tutaj też to widzimy, że te małe skorpionki są na grzbiecie matki transportowane. Ona tak może około 30 takich dzieci nazbierać, czyli to już się robi taki wesoły autobus i ona właśnie w ten sposób je transportuje. No ale to nie jest jedyny sposób, bo jeszcze mamy tutaj też taki ciekawy przykład, a mianowicie aligator Mississippi. O właśnie, nie mogę, zawsze tu się muszę zatrzymać i nie mogę nigdy tego dobrze wymówić. W każdym razie mamy aligatora i ta samica aligatora składa od 20 do 50 jajek w takim miejscu, które jest gnijące, gnije od roślin, od błota. A dlaczego? Dlatego, żeby im zapewnić ciepło, prawda? Te procesy gnilne powodują, że dużo energii się wyzwala cieplnej i to pozwala zachowywać ciepło. Jeszcze taki przykład ciekawy też jest z naszego kraju, bo na przykład perkozy robią tak, że potrafią na gniazdach zostawiać swoje jajka i podczas swojej nieobecności zakrywają jajka roślinnością wodną, przez to, żeby zniechęcić potencjalnego drapieżnika do poszukiwania. Poza tym, skoro są jajka zakryte, tak jakby ich nie było, więc są bezpieczniejsze. A co ciekawe, te jajka później się pod wpływem kontaktu z tymi roślinami się po prostu przebarwiają. No ale to był perkos. Wracamy do, tak przy okazji powiedziałem, wracamy do naszego aligatora. I tutaj widzimy, że te małe aligatorki, co w ogóle jak na świat gadów jest dosyć rzadkie, tak swoją drogą niedługo będzie będziemy opowiadać o miłości w świecie gadów, także też zapraszam na kolejny wykład, bo już niebawem, z cyklu o miłości w świecie zwierząt. Natomiast tutaj mamy do czynienia z też takim schronieniem. Jeżeli nawet jest jakieś niebezpieczeństwo, to zdarza się tak, że te małe są przychowywane nawet nie na głowie, tylko w ogóle w paszczy, a zatem mają taki swój bezpieczny azyl, taki można by powiedzieć, takie bezpieczne pomieszczenie, w którym nic złego im nie grozi. No i młode pozostają blisko matki dosyć długo, bo nawet to może wynosić taki okres 1 rok. Także to jest dosyć dużo i właśnie u gadów jest dosyć rzadkie zjawisko, żeby one się tak intensywnie i takie były troskliwe w stosunku do swoich młodych, żeby tak intensywnie się nimi opiekowały. Ale jak widać, oczywiście u aligatora tutaj mamy z tym do czynienia. A to z kolei taka dla nas bardzo egzotyczna ryba, ta z takim bardzo rozbudowanym tutaj czołem, to jest rodzina z, to jest akurat tutaj na zdjęciu mamy pyszczaka chełmiastego. To jest ryba z rodziny pielęgnicowatych i te pielęgnicowate, jak sama nazwa już nam wskazuje, pielęgnują, opiekują się swoimi młodymi. No ale jak one to robią? Otóż uwaga, kiedy zniosą jaja, to te jaja połykają, ale to nie zjadają je, tylko je przetrzymują w swojej jamie gębowej. I kiedy nadarzy się jakaś niebezpieczna sytuacja, no to wiadomo, że one są cały czas w środku, więc im nic nie grozi, nie zostaną zjedzone, no chyba, że z rodzicem będą też zjedzone, prawda? Natomiast tutaj też bardzo ważna jest sprawa, bo też taka ciekawostka, mianowicie zdarza się tak, że kiedy już z jajeczek się wylęgną młode rybki, to one również mogą być połykane. Inaczej, źle mówię, nie połykane, tylko przechowywane w jamie gębowej, czyli wpływają i tam właśnie są przechowywane. No niezwykle ciekawa taktyka i strategia, żeby bronić swoje młode. Tak, czyli mają taki naturalny schron te maluchy. A tak jak powiedziałem, właśnie ten okres inkubacji może właśnie zachodzić też we wnętrzu jamy gębowej. Także jest obrona no, bardzo niezwykła. A tutaj z kolei mamy lemura, bardzo znane nam zwierzę, też takie z różnego rodzaju filmów. No przede wszystkim król Julian rozsławił lemury. Ale tutaj widzimy też bardzo ciekawe zachowanie, które w ogóle dotyczy wielu różnych gatunków, na przykład małp, kiedy to młode są noszone. Ja tutaj mógłbym wiele takich przykładów podać, ale to chyba będę więcej jeszcze opowiadał przy troskliwych ojcach, bo też już taki wykład też szykuję. I tam będę opowiadał też o ojcach, którzy noszą właśnie te swoje maluszki na plecach. No ale tutaj na początku takie młode wczepiają się w futro na brzuchu swojej mamy i nie krępują jej w ogóle ruchów, ona swobodnie może się poruszać. I tak mniej więcej do ukończenia drugiego tygodnia życia. No ale po tym okresie z kolei przechodzą już w inne miejsce, czyli już na grzbiet. Czyli widzimy, że ten lemurek, który tutaj jest, na pewno ma powyżej 2 tygodni i on już się zawiesił na plecy swojej mamy. I tam zostanie do osiągnięcia takiej sprawności pozwalającej mu się poruszać wraz z innymi członkami swojej grupy. No niestety, tutaj duża jest śmiertelność, bo tak mniej więcej połowa tych młodych może zginąć nawet kiedy jeszcze nie osiągnęły pierwszego roku życia. Także śmiertelność jest dosyć duża, ale to niestety często u tych młodych zwierząt taka śmiertelność jest duża, ale też pamiętajmy o tym, że przyroda też ma to wkalkulowane i zwykle jest tak, że jest pewna nadprodukcja, czyli rodzi się więcej niż przetrwa i to w zasadzie jest u każdego gatunku. No dobrze, to jeszcze mamy słonia, bardzo dla nas taki egzotyczny, ale jednocześnie niezwykle ciekawy zwierz, ponieważ pochodzący z daleka, ale też budzący swoją też sympatię dużą, przede wszystkim za sprawą tych ogromnych wymiarów, ale w ogóle słonie wyglądają na takie bardzo sympatyczne. No i w przypadku odchowania młodzieży, odchowania potomstwa, w przypadku słoni to jest, można by powiedzieć, wielkie wyzwanie i to dosłownie, dlatego że przede wszystkim ciąża jest bardzo długa. Ciąża trwa, jak któraś z kobiet mówi, że ciąża jest trudna, czy ja jako mężczyzna nie będę się w ogóle wypowiadał, bo to w ogóle nie jestem w stanie nawet tego doświadczyć i nawet nie wiemy dokładnie, jaki to jest trud. Natomiast no, jeżeli któraś z kobiet mówi, że ciąża u ludzi trwa długo, to proszę popatrzeć na słonie, bo u słoni jest to aż nie tylko 9 miesięcy, ale aż 22 miesiące one są w ciąży. Także naprawdę rzeczywiście bardzo długo ten zarodek się rozwija i to są, no w zasadzie to jest jedna z najdłuższych ciąż u wszystkich gatunków zwierząt lądowych. No i kiedy taki maluch się już urodzi, to też z kolei później bardzo długo jest karmiony mlekiem, bo to nie jest rok, dwa, tylko nawet 4 lata takie słoniątko jest karmione mlekiem. No i oczywiście musi się nauczyć na przykład obsługi trąby, bo to wcale nie jest takie oczywiste, to też wymaga dużo, dużo wprawy, dużo ćwiczenia. No i tego wszystkiego uczy na przykład mama. A, i tutaj to jest też ciekawe, że słonie nie zapominają o swoich dzieciach, które wcześniej się urodziły. Czyli Również o nich pamiętają, nie zajmują się tylko tym najmłodszym, tym, które dopiero co przyszło na świat, ale również tymi, które są starsze, wcześniej przyszły na świat i z nimi też właśnie ta relacja jest utrzymywana. No, słonie to w ogóle dużo by można o nich mówić. Ja tutaj tylko bardzo tak pokrótce dosłownie powiem, ale tutaj trzeba powiedzieć o tym, że słoniątko w ogóle nawiązuje naprawdę bardzo bliską więź ze swoją matką, ale nie tylko ze swoją matką, ale również z całym stadem. No, tutaj przede wszystkim te słonie tworzą takie matriarchalne stada, w którym przewodniczy najstarsza samica, taka najbardziej doświadczona, i zaraz będzie jeszcze jeden slajd, który opowie bardzo ciekawą historyjkę dotyczącą właśnie takiego doświadczenia tej samicy, które zostało wykorzystane do uratowania słonika. Ale to za chwilę o tym powiem, bo jeszcze jedno zjawisko chciałbym omówić, a mianowicie allomacierzyństwo, albo takie zjawisko jak występowanie allomatki. Czyli to jest taka samica, która nie jest biologiczną matką, ale jest również taką samicą, która bierze udział w wychowaniu słoniątka. I to jest ciekawe, że właśnie w stadach słoni one się tak dzielą, czyli wychowanie nie spoczywa tylko i wyłącznie na jednej słonicy, na tej matce biologicznej, ale również na wielu innych, czyli tutaj mamy do czynienia z tak zwanymi allomatkami. Czyli tutaj można powiedzieć, że właściwie takie powiedzenie, żeby wychować maleństwo u słoni, potrzeba całej wioski, to bardzo dobrze się sprawdza. Faktycznie tak to wygląda. No i teraz historyjka z kenijskiego rezerwatu Olpejeta, kiedy to w 2014 roku doszło do przeprawy słoni przez rzekę, przez bardzo rwący nurt. Rzeka była naprawdę trudna do przebycia, szczególnie dla małego słonika. No i taki słonik oczywiście wszedł i podobnie jak i wszystkie inne starsze słonie podążał razem z grupą na drugi brzeg, ale niestety coraz bardziej słoniątko traciło siły. Traciło siły, traciło siły, aż w pewnym momencie wydawałoby się, że już po prostu nie uda się go uratować, że rzeka zabierze to słoniątko. Matka też sobie w tej sytuacji nie dawała rady i pozostałe słonie, które oczywiście stały na drugim brzegu i przypatrywały się całej sytuacji, no na pewno myślę, że jakoś tam się tą sytuacją denerwowały, ale co ciekawe, wkroczyła tutaj ta przewodniczka, ta najstarsza, najbardziej doświadczona matka, znaczy matka, samica po prostu, i ona wyszła na pomoc, zawróciła się do tej rzeki i stanęła, i tutaj widać jej bardzo duże doświadczenie, bo co ona zrobiła? No nie pociągnęła tego malucha ze sobą, tylko umożliwiła mu przejście w ten sposób, że zasłoniła swoim ciałem, jakby przybrała na siebie tą największą siłę nurtu. Zatrzymała trochę tą wodę. Ta woda w związku z tym opływała tego malca. Ona przyjmowała cały ten nacisk wody na siebie i dzięki temu i podążała z tym młodym. Aż w pewnym momencie udało się dojść do brzegu rzeki i słonik wyszedł. Także jak widzimy, to doświadczenie było niezwykle ważne. Czyli nie tylko matka, ale również inne samice tutaj pełnią bardzo ważną funkcje. Co jeszcze tutaj ciekawego chciałbym powiedzieć, bo wspomniałem o tym, że matka uczy młodego słonika obsługi trąby. I rzeczywiście, jak widzimy tutaj na tej fotografii, specjalnie takie zdjęcie dałem, jemu ta trąba tak bezwiednie zwisa. I faktycznie, jak popatrzymy na filmy obrazujące młode słoniki, to one rzeczywiście zupełnie nie wiedzą, co z tą trąbą robić. I ona im tak się majta, mam wrażenie, że w ogóle im przeszkadza. One w ogóle nie potrafią z niej korzystać, dlatego też muszą się tego nauczyć. No i to oczywiście matka również tutaj w tym pomaga. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o słonie, ale tu jeszcze będzie bardzo ciekawy przykład pingwina złotoczubego. I pingwin złotoczuby to jest taki ptak, który zamieszkuje Półwysep Antarktyczny, ale również i ten południowy kraniec Ameryki Południowej. I one oczywiście, wiadomo, żywią się przede wszystkim rybami. I tutaj widzimy dorosłe ptaki po lewej stronie, a takiego maluszka po prawej stronie tej fotografii. I no niestety, ale te pingwiny często przebywają bardzo długie drogi, bardzo długie, duże odległości po to, żeby móc upolować te ryby, żeby móc się posilić i często właśnie wypływają na takie łowy, które są niestety ryzykowne, bo same mogą zostać pożarte, same mogą zginąć. No ale jak to się dzieje? One oczywiście wypływają na... wypływają do, znaczy idą na brzeg wody, tam oczywiście wskakują, wypływają po to, żeby poszukać czegoś do zjedzenia i może się tak zdarzyć, że no natrafią na jakiegoś drapieżnika. Jednym z nich, z takich bardzo groźnych drapieżników, jest uchatka patagońska, bardzo ogromne zwierzę, które dosłownie czeka tylko na te pingwiny, po to, żeby po prostu je zjeść. Taki pingwin waży około 5 kg, uchatka waży, uwaga, 270 kg, czyli jakbyśmy mieli porównać do naszej strefy klimatycznej, do naszego tutaj obszaru, to myślę, że można byłoby trochę porównać łosia, bo łosie tyle rzeczywiście mogą ważyć, te 270 kg. No, dzisiaj mówiłem na przykład o niedźwiedziu, no to samica to waży tak około 250 kg, tyle może osiągać. No to mamy 250, prawda, 270, a takie zwierzę, które waży 5 kg, co to może być? No myślę, że żbik na przykład, prawda, są takie żbiki, co będą ważyły 5 kg, albo dorosły bielik waży 5 kg, prawda, to są mniej więcej tego typu relacje, prawda, no akurat bielik jest dosyć duży, więc ciężko mi znaleźć jakiś taki lepszy przykład, no ale widzimy różnicę wielkości zdecydowana jest. I tutaj mamy uchatkę patagońską, która to faktycznie potrafi zaatakować. I ja oglądałem taki film na National Geographic, w którym to pingwin złotoczuby, taka samica, udała się na polowanie, popłynęła i niestety bardzo szybko zaczęła opadać z sił, kiedy miała się wspiąć po skałach. One tak dosyć śmiesznie skaczą po tych skałach. I ona nie nadążała, a zaczęła ją gonić już właśnie ta uchatka. Uchatka bardzo, no, w miarę szybko, jak na jej możliwości, poruszała się, zbliżając się do tego pingwina, aż w pewnym momencie ten nasz pingwin totalnie opadł z sił, ta samica, i już nie miała możliwości. Już było widać, że ona po prostu zginie. Ona zostanie przez tą uchatkę upolowana. Ale uwaga, do czego doszło, do jakiej sytuacji? Ona się odwróciła do tej uchatki i zaczęła wydawać bardzo takie ostrzegawcze odgłosy, takie piski, takie skrzeki. I uwaga, co się wydarzyło, ta uchatka się przestraszyła i uciekła. To jest niesamowity przykład, kiedy to w ogóle pierwszy raz coś takiego w ogóle sfilmowano, to filmowcy byli po prostu pod ogromnym wrażeniem, że to w ogóle jest możliwe, żeby 5-kilogramowy ptak przestraszył 270-kilogramowego olbrzyma. Niesamowita rzecz. I pierwszy raz udało się coś takiego sfilmować, ale to tylko dowodzi, jak te ptaki są zdeterminowane, jakim zależy na tym, żeby samemu żyć, ale również i przekazać życie dalej, wykarmić te swoje młode. No i mamy jeszcze ostatni przykład na dzisiaj. To chciałbym powiedzieć o orkach. Orki również są niesamowicie ciekawymi zwierzętami. O orkach też można byłoby dużo mówić, chociażby ja uważam, że jedną z ciekawszych takich rzeczy, tematów związanych z orkami, to jest ich sposoby polowania, bo one mają różne sposoby polowania, są bardzo inteligentne, stosują różnego rodzaju zasadzki i one mają różne tam taktyki. Bardzo też ciekawy temat. Może kiedyś taki zrobimy też wykład o taktykach drapieżników. Zresztą ja mam już taki wykład przygotowany, może kiedyś coś takiego też o czymś takim opowiem. Ale wracamy do naszych zwierząt. Orki. One właściwie, kiedy dojdzie już do porodu, to one właściwie w ogóle nie śpią, bo czuwają. Czuwają przede wszystkim o tym, żeby młoda orka była blisko powierzchni, aby cały czas oddychała. To trochę tak jak dziecko się położy, prawda, na brzuszku i trzeba cały czas matka troskliwa sprawdza, czy dziecko się nie udusiło, bo prawda, może mieć głowę na poduszce i nie odwróci główki, no i może się, prawda, takie dziecko uduszyć. Słyszałem, że były takie przypadki, więc no tutaj też orki czuwają z kolei, żeby ten malec był blisko powierzchni wody, żeby cały czas ten maluszek oddychał, żeby cały czas był też w ruchu, prawda, o tym właśnie, o to dbają Przede wszystkim matki. No i oczywiście też bronią, prawda? Bronią przed tymi drapieżnikami, którzy mogą właśnie czyhać na te małe orki. To w ogóle też ciekawe, że orki na przykład tworzą takie stada. I one się składają ze spokrewnionych ze sobą samic i ich młodych. Czyli też widzimy, w grupie zdecydowanie jest raźniej. No ale też ciekawa rzecz, znowu zachodzi między matkami a córkami, czyli tak mówiłem w przypadku rysi, dokładnie coś takiego. To tutaj też mamy podobną relację, która polega na tym, że matki i córki spędzają często całe życie, no. Właściwie tak towarzyszą sobie, można powiedzieć. Wytwarza się naprawdę między nimi bardzo silna więź, a nawet mogą współpracować podczas polowania. Także widzimy, ta relacja matki i córki jest szczególnie silna. Ciekawe, czy jest podobnie, bo nie natrafiłem jakoś w literaturze nic na temat ojców i synów. Czy tutaj się wytwarza jakaś silna relacja? Tego nie widziałem. Albo może też inaczej, taka międzypłciowa, czyli matka i syn na przykład, albo syn i albo ojciec i córka. Tego nie znalazłem żadnych takich informacji, ale tutaj wiem właśnie, że no, matka jednak jest bardzo tutaj ważna w życiu córek, szczególnie jeżeli chodzi o orki, ale też i dla pozostałych innych, nie tylko dla córek, też jest dla synów, również jest ważna, bo na przykład odpowiada za naukę chociażby polowania. Także też tutaj no, jest przed nią bardzo ważne zadanie do wykonania. No dobrze, to by było na tyle dzisiaj, jeżeli chodzi o tę treść, którą przygotowałem z okazji Dnia Matki. Mam nadzieję, że to się spodobało i że część rzeczy, które tutaj powiedziałem, jednak była może jakaś nowa dla kogoś. Jeszcze tylko zerknę na czat szybciutko. No, dziękuję za wszystkie dobre słowa. Tak, no oczywiście zwierzęta to już teraz jest ten najlepszy moment na rozmnażanie, więc jak najbardziej oczywiście one się cały czas teraz rozmnażają. Czy najpierw będzie o gryzoniach, czy o płazach i gadach Polski? Tego nie wiem, bo płazy już były, była miłość w świecie płazów. Będzie teraz miłość w świecie gadów, a nad gryzoniami jeszcze cały czas pracuję. Niedługo gryzonie się pojawią, ale to będziemy nagrywać z moim kolegą, który jest tutaj dobrym znawcą, także on więcej na pewno może powiedzieć. W wakacje też będą wykłady. Ja nie planuję robić żadnej przerwy, także planuję też przychodzić. Wiadomo, nie tak często, na pewno one na pewno się będą pojawiały troszkę rzadziej, na pewno nie tak często jak teraz, ale oczywiście będą. Jasne, że tak. Ja zawsze przez całe wakacje też tutaj przychodzę z wielką chęcią, także też mam całe mnóstwo tematów, również takich letnich, także będą. Na pewno będą te wykłady, więc już serdecznie zapraszam. No, naturalne środowisko Nurogęsi to przede wszystkim rzeki, różnego rodzaju zbiorniki wodne, no tam, gdzie woda. No, w Warszawie na przykład nad Wisłą bez problemu je spotkamy, ale również i Jeziorko Czerniakowskie, różnego rodzaju inne stawy mniejsze, typu, no, chociażby właśnie wspomniane Łazienki Królewskie. O, proszę, tutaj widzę, że nawet i kaczor może brać udział w obronie. Ja przy okazji troskliwych ojców, z kolei jak będzie ten wykład, to opowiem o tym, że były takie przypadki, na przykład u gęsi, że faktycznie, zresztą często tak jest, że właśnie samiec atakuje i samiec tutaj broni swoich młodych. No, dlaczego robią tak łabędzie, że syczą na nas? No, chcą nas przegonić po prostu. Nie w smak im to, że my się zbliżamy. No i no, nie warto podchodzić, bo można zostać nie tyle udziabanym, co uderzonym skrzydłem, a to jest dużo większy ból. Tak, a filmik właśnie cieszę się, że no ten filmik odnośnie polowania wilków na niedźwiedzie i jak pan Kazimierz Nóżka odganiał te wilki, to rzeczywiście był dosyć bardzo, bardzo popularny, zwłaszcza, że to pamiętam, ja się o nim dowiedziałem właśnie w Wigilię Bożego Narodzenia, bo on był chwilę wcześniej nagrywany dosłownie i to była taka ciekawa wiadomość z okazji właśnie Wigilii, bo wiadomo, no, jak jest Wigilia, to zwykle nie ma jakichś spektakularnych wiadomości, a wtedy pamiętam, że nawet w radiu była podawana taka informacja. Z tych zoo, które tutaj są wymienione, z tych ogrodów zoologicznych, to ja tylko niestety byłem w Warszawie. Nie byłem ani w Gdańsku, ani Toruniu, ani Płocku, ani Wrocławiu. Nie, we Wrocławiu byłem, jak byłem mały, ale już nic z tego nie pamiętam. Więc de facto byłem w Warszawie. A która matka jest najlepszą ze wszystkich zwierząt? Trudne pytanie, chyba nie odpowiem. Chyba nie odpowiem, bo to jest bardzo skomplikowane. No i zależy na jakie aspekty byśmy popatrzyli. Wiele z tych matek, które dzisiaj przedstawiłem, są naprawdę oddanymi matkami. Ale nie pokusiłbym się o ocenę, która jest najlepszą. No właśnie, tak myślałem, że padnie taka nazwa, że co jak co, ale najbardziej opiekuńczą matką jest kukułka. No to wiadomo, oczywiście to jest żart, no bo wiadomo, że nie, ale o tym też kiedyś opowiem, mam nadzieję, bo to podrzucanie jajek to też jest ciekawy sposób na odchowywanie młodych, ale to może kiedyś będzie. No nic mi o tym nie wiadomo, żeby lemur był z nami spokrewniony. A, o torbaczach, właśnie o torbaczach nic za bardzo nie mówiłem, a też mógłbym spokojnie powiedzieć. No, tu ja i tak musiałem ograniczać ten wykład, żeby dzisiaj się wyrobić, także też musiałem trochę treści pewne ucinać, więc też niektóre slajdy po prostu wyrzuciłem z prezentacji, ale to nic, no może będzie jeszcze okazja, żeby kiedy indziej je zaprezentować. No, u ludzi jest też tak, że jednak to samica, prawda, że jednak no, to przede wszystkim kobieta głównie bierze udział w wychowywaniu młodych. Natomiast, bo tutaj jest tak, ja nie wiem, czy ja dobrze pytanie zrozumiałem, czy... Tak. No, u ludzi przede wszystkim matka bierze udział w wychowaniu młodych i wiadomo, że ona pełni tą rolę kluczową w pierwszym etapie życia, bo to ona zapewnia taką bliskość, takie bezpieczeństwo dziecku, ale też przecież karmi, prawda? To jest najważniejsze, że karmi. No ojciec może wziąć na ręce, może utulać, ale jednak ta więź jest bardzo, bardzo silna z matką. Tak, i u słoni właśnie są też te pochówki, to też jest ciekawe, ale o tym to też będę opowiadał przy okazji rozwodów i żałoby właśnie w cyklu o miłosnym życiu zwierząt. No, tak, ratel to jest w ogóle niesamowite zwierzę, ja o tym też będę kiedyś opowiadał, bo chciałem zrobić taki wykład o łasicowatych, to kiedyś jeszcze o tym opowiem. Czy hieny są dobrymi matkami? Tego niestety nie wiem, więc tutaj nie odpowiem na to pytanie. Tak, to prawda, rzeczywiście u hien rzeczywiście samice mają dużo więcej do powiedzenia niż samce. Samce są rzeczywiście na szarym końcu, tak moglibyśmy powiedzieć. Oj nie, na wszystkie to nie potrafię odpowiedzieć. Dużo, dużo muszę się jeszcze uczyć, żeby umieć odpowiadać na wiele pytań. Zawsze ktoś zaskoczy. Nic mi nie wiadomo, żeby drobie czy strepety powróciły. No, a myślę, że liczbę zwierząt można szacować w milionach, które giną pod kołami samochodów w Polsce. To jestem przekonany, że to są miliony. Jeszcze zależy, jakie zwierzęta weźmiemy pod uwagę, bo jak policzymy i płazy, i gady, i ptaki, i ssaki, to na pewno będą to miliony. No dobrze, to w takim razie bardzo serdecznie dziękuję. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć dokładnie na wszystkie pytania, ale przynajmniej na część oczywiście staram się. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy wykład i zapraszam na kolejny. Prawdopodobnie będzie dalej cykl o miłości w świecie zwierząt, ale to już niebawem, chyba w przyszłym tygodniu. Zobaczymy. Bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję. Do widzenia i do zobaczenia. I życzę oczywiście udanego dnia matki. Thank you.